Pokój Boży braterstwu. Bardzo się cieszę, że mogę być wśród braterstwa tutaj na tym miejscu, w Domu Bożym, przy Słowie Bożym, oderwać się od tego wszystkiego, co nas naokoło dotyka, to co obserwujemy, wydarzenia ostatnio, takie tragiczne wydarzenia, cała Polska, nawet można powiedzieć cały świat przeżywa. To się udziela w jakiś sposób, bo tak siostra Ela moja też, nie wiem, przekazywane były już tak, nie, jest i też bardzo serdecznie braterstwa pozdrawia, o 12 ma pociąg, także już chcę z tatem jeszcze pobyć trochę i odjeżdża, ale bardzo serdecznie braterstwa pozdrawia. Wczoraj pracując i w czasie pracy ta wiadomość tak dotarła, telefony komórkowe przestały funkcjonować, bo sieć się zablokowała, ale widać było takie trochę przerażenie, ale nie o tym chcę mówić, ale ci pracownicy, współpracownicy, z którymi przyszło mi tak pracować tego dnia, to mieli jakiś to znak taki jest i że może czegoś to nauczy społeczeństwo, że może te kłótnie takie polityczne, jakieś takie te swary niepotrzebne może spowodują to, że kosztem tych ofiar do czegoś takiego zmądrzeją nasi przywódcy. To jest to, powiem taki, jest to może jakiś taki znak, trochę wnioski jakieś trzeba wyciągać. Może niepotrzebne są te ofiary, bo w tym wszystkim, ale to jest jakby poza nami, pewne rzeczy się dzieją. Możemy tylko wyciągać i obserwować pewne rzeczy, które się wokół nas dzieją. Mamy swój świat, swoje życie, nowy świat, nowe rzeczy, nowe niebo, które Pan Bóg, które Jezus Chrystus nam zostawił. I to jest jakby naszą tęsknotą, nasza ojczyzna jest nowa w niebiesie. Pewne rzeczy są przemijające, jakby dzieją się poza nami, aczkolwiek uczestniczymy w nich. Jezus ponad wszystkich i wszystko jako pośrednik nowego stworzenia, przy nowego przymierza, tak sobie zatytułowałem dzisiejsze rozważania. Kiedyś w strażach, aczkolwiek dzisiaj zwróciłem uwagę, że w tych strażach dawnych też jest taki artykuł, tak zatytułowane były takie fragmenty, myślącym pod rozwagę. Tak pamiętają braterstwo starsi pokoleniem, takie tytuły były na niektóre lekcje, jakie się pojawiały. I chciałbym, żeby to słowo nie było obraźliwe dla nikogo. Dzisiaj, że tak powiedziałem, myślącym pod rozwagę, bo każdy z nas jest myślącym, możemy więcej lub mniej może rozważać. I dzielę się swoimi przemyśleniami ku chwale Ojca, Boga Ojca i Jezusa Chrystusa. I to, co zatytułowałem na początku, myślę, że nikt z nas nie jest w stanie i nie będzie chciał polemizować. Rozumiemy, że oprócz Boga Ojca, który jest ponad wszystko, to tytuł Jezusa Chrystusa, któremu została nadana wszelka moc na niebie i na ziemi, który jest wyniesiony bardzo wysoko i jest jak najbardziej na miejscu. Dla mnie nadrzędne znaczenie zawsze mają słowa Pisma Świętego, tak jak one są napisane. Tam, gdzie one są możliwe do zinterpretowania i przyjęcia takimi, jak jest zapisane w Piśmie Świętym. Bo czasami nam nastręcza trudność, czyli to są jeszcze słowa przenośne, czy to jest rzeczywistość napisana. I kiedy jakąś taką granicę sobie należy postawić? Kiedy nam wolno zacząć interpretować, a kiedy należy przyjąć słowo tak, jak jest ono napisane. I staje się bardziej ostrożny, że tam, gdzie jest to możliwe i naprawdę jest to możliwe do przyjęcia, tak jak to jest napisane, nieprzenośnie, to tak staram się je odczytywać. Podstawą naszych rozważań, moich rozważań, z którymi z braterstwem się chcę podzielić, to jest list apostoła świętego Pawła do Hebrajczyków. Z wieloma braćmi, tak tytułem wstępu, chcę powiedzieć, że czasami takie wyrywanie jakichś krótkich wersetów, bardzo takich króciutkich fragmentów z całego na przykład listu jest mylącym obrazem lekcji, jaką chcemy wyciągnąć. Że apostoł jak pisze na przykład list do jakiegoś zboru, to w tym całym liście jest jakaś taka myśl przewodnia. I list Hebrajczyków jest taką też całą, taką jednolitą, jak popatrzymy generalnie, warstwą, z której przebija bardzo ważny szczegół odnoszący się do dzieła, do osoby, do postaci Jezusa Chrystusa, do ofiary, do Jego pozycji, jaką zajął, do tego wszystkiego, co dotyczy Pana naszego Jezusa Chrystusa, jak On został wyniesiony. I powiem braterstwu, że będę dosyć też sporo cytować z Pisma Świętego dzisiaj. I chciałbym też, tak jak mówiłem to poprzednio, żeby Słowo Boże gościło w naszych sercach, żeby to nie były moje słowa, ale żeby to były słowa braterstwa. Chciałbym, żebyśmy może spróbowali kiedyś podyskutować, wymienić sobie zdania jakieś w duchu braterskiej miłości. I nikogo nie chcę w jakiś sposób czy ośmieszać, to już jest w ogóle poza moimi jakimiś takimi ani możliwościami, ani też intencjami, ale chciałbym zachęcić braterstwa do tego, żeby przyjmować Słowo Boże i myśl apostoła Jezusa Chrystusa, w ogóle myśl ewangeliczną, taką jaką starał się do nas przemówić Pan Bóg, Jezus Chrystus, apostołowie. Żebyśmy może jak najmniej swojej interpretacji, a myśli ewangelicznej Bożej przyjęli. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. I stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził, i znowu, ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem? I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. O aniołach wprawdzie mówi: Aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia, lecz do Syna. Tu zwróćmy uwagę, braterstwo, na słowa. Tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym, berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. Oraz Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przeminą, ale Ty zostajesz i wszystkie jako szata zestarzeją się. I jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie, i przemienione zostaną, ale Tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata Twoje. A do którego z aniołów powiedział kiedy? Siądź po prawicy mojej, aż położył nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek stóp Twoich. Czyż nie są oni wszyscy służebnymi duchami posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Już przeczytając ten krótki fragment, możemy zauważyć na przeogromną przewagę postaci Jezusa Chrystusa nad każdym stworzeniem. Tu jest wymienione nawet nad aniołami, które w swojej potędze, w swojej mocy, w swojej hierarchii są o wiele wyższymi od człowieka, a Pan Jezus, Słowo Boże, apostoł święty Paweł z natchnienia Ducha Świętego mówi, że nad nimi wszystkimi jest o wiele większy jeszcze Jezus Chrystus. I pokazuje te zwroty, w jaki sposób Ojciec Bóg zwraca się do swojego Syna. Pokazuje, jak to, jakąś taką ogromną odległość, jaka dzieliła Jezusa Chrystusa od pozostałych stworzeń. Dlatego święty Jan, jak zaczyna swoją Ewangelię, to właśnie pokazuje na ten cały proces, na te zasługi, jakie w procesie stwarzania są dzięki Jezusowi Chrystusowi. Z Hebrajczyków 2:7-9. Uczyniłeś Go na krótko nieco mniejszym od aniołów. Chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś Go. Wszystko poddałeś pod stopy Jego, a poddawszy Mu wszystko, nie pozostawił niczego, co Mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że Mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej Tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów. Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Pewien proces jest pokazany w takim przejściu Pana Jezusa od tego momentu, kiedy uniżył się, kiedy przyszedł tutaj na tą ziemię, gdzie dokonał wielkiego dzieła zbawczego, oddał swoje życie, ale ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Niektóre zwroty, powiem braterstwu, uderzają. Co to znaczy z łaski Bożej śmierci skosztować za każdego? Powiem, że nieraz jest trudno w ogóle sobie zinterpretować myśl apostoła i jakby nadążyć za jego tokiem myślenia. Z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. To było łaską Bożą, żeby Jezus Chrystus zakosztował śmierci za każdego. Za mnie, za ciebie, za każdego z nas, za każdego człowieka. Przeto bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania, wiernego temu, który go ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym domu Bożym. Uznany był on bowiem został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą część ma budowniczy od domu, który zbudował. Albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Wszakże i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu Jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem Jego, a domem Jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność i chwalebną nadzieję. Przewaga Jezusa Chrystusa tutaj nad Mojżeszem jest znów bardzo wyraźna. Wiemy dlaczego. Mojżesz jako sługa, jako pochodzący z tego ulepienia ziemskiego, od Adama, tego, który sprzeciwił się poleceniu, zaleceniu Bożemu, który podpadł pod to potępienie, który otrzymał piękne świadectwa za swoje życie, za swoją postawę względem Pana Boga, że to najpokorniejszy człowiek, miał swoje też problemy, miał swoje upadki, które nie pozwoliły mu wejść do tej pięknej ziemi, ale postać Mojżesza zapisała się takimi pięknymi zgłoskami. Ale znów apostoł święty pokazuje, Paweł, że postać Jezusa przebija Mojżesza. Na wskroś przebija Jezusa Chrystusa. Zupełnie jakby inny przybytek, inna budowla, inne wymiary w ogóle wchodzą w rachubę, jakie miały miejsce zastosowanie przy tym ziemskim przybytku, jakie były za czasów Mojżesza, który też z woli Pana Boga występowały, bo to Pan Bóg kazał pewne rzeczy zrobić, które miały być cieniem, taką wskazówką na rzeczywistość. Patrz, abyś to wszystko bardzo dokładnie wykonał. Zalecenia było bardzo subtelne. Tam nie można było się pomylić. Najlepsi fachowcy brali w tym udział, z natchnienia też kierownictwa Bożego w tym całym dziele, jakie w Starym Testamencie, w Zakonie to funkcjonowało. Ale Pan Bóg przez apostoła pokazuje nam, że Jezus Chrystus jest jednak ponad Mojżesza. Jest ponad tamtym domem. Bo jest nowa budowla, jest nowy dom, jest nowy przybytek i domem Jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność i chwalebną nadzieję. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Apostoł święty Paweł pokazuje nam, że mamy arcykapłana. To pojęcie było znane w żydostwie, w Starym Testamencie, bo to był ustrój, który też powstał z woli Pana Boga. Cała organizacja narodu żydowskiego związana z zakonem, z prawem, to była związana z woli Pana Boga. I on w swoim liście pokazuje znów na pewną przewagę tamtego ustroju, który funkcjonował w Starym Testamencie, z woli też Pana Boga, ale wypełnianych przez ludzi grzesznych, i pokazuje też nam na wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego. Trzymajmy się więc mocno. Nie mamy jakiegoś takiego arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, ale jest doświadczony we wszystkim. I apeluje do nas, przystąpmy do Niego z pełną odwagą, z pełną ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia. I tenże apostoł Paweł mówi tak. Taki Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to ten, który do niego powiedział: jesteś moim synem, dzisiaj cię zrodziłem. Taki na jemnym miejscu mówi, tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. i chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego i został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchizedeka. Jezus Chrystus to nie jest ktoś samozwańczy, który sobie uzurpuje pewną godność, pewne stanowisko, pewne pozycje, lecz uczynił to ten, który do niego powiedział, a powiedział do niego jego Ojciec, Bóg Wszechmogący w niebie: Ty jesteś moim synem, dzisiaj zrodziłem ciebie. Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. I został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchizedeka. Były te dwa porządki kapłańskie, kapłaństwo lewickie i kapłaństwo Melchizedeka, różniące się między sobą. Nam jest może bliższe, znane, że Biblia o tym więcej opisuje, zdecydowanie więcej, kapłaństwo lewickie, które zostało nadane, który ten cały ceremoniał zakonny jest bardzo szeroko opisany, ale święty Paweł jako znawca prawa, jako znawca wymogów Pana Boga, a jeszcze dodatkowo przez Ducha Świętego zaznajomiony z pewnymi rzeczami, mówi, że Jezus Chrystus jest tym obwieszczonym przez Boga arcykapłanem, ale według porządku Melchizedeka. Tam wymienia bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie pochodzący w ogóle z linii kapłańskiej. Gdyby zaś doskonałość była osiągana, ja sporo czytam na początku, drodzy braterstwo, wybaczcie mi to, przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchizedeka, zamiast pozostać przy porządku Arona? Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu. Zakon to prawo. Bo ten, do którego odnosi się ta mowa, należał do innego plemienia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. Wiadomo przecież bowiem, że nasz Pan pochodził z plemienia Judy, o którym Mojżesz nic nie powiedział, co się tyczy kapłanów. Kapłani pochodzili z plemienia Lewiego. A staje się to jeszcze bardziej rzeczą oczywistą, jeśli na podobieństwo Melchizedeka powstaje inny kapłan, który stał się nim nie według przepisów prawa dotyczących cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia. Bo świadectwo opiewa: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości, z drugiej ze strony wzbudzana zostaje lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. A stało się to nie bez złożenia przysięgi. Tamci bowiem zostali kapłanami bez przysięgi. Natomiast ten, mowa o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, został nim na podstawie przysięgi tego, który do niego mówi: Przysiągł Pan i nie pożałuje. Tyś kapłanem na wieki. O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem. Tu będą padać bardzo ważne, istotne słowa. Tamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie. Ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje na zawsze, aby się stawiać za nami. Braterstwo, zwracajmy uwagę na wagę tych słów. Może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje na zawsze, aby się stawiać za nami. Czasami dyskutujemy o słowach, jakie są używane. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Albowiem zakon ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom. Lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon, ustanowiła Syna doskonałego na wieki. Ja zwracam, braterstwu, uwagę na słowa: stał się. O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem. Stał się. Zauważmy na tryb, jaki jest używany. Sprawuje. Ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie. Sprawuje kapłaństwo. I ten werset, który powtórzyłem już, 25, który mówi, że o roli pośrednika i orędownika. Czasami dyskutujemy, czasami wręcz używamy tego, że Jezus to nie jest pośrednik dzisiaj, On dopiero będzie pośrednik. Z tych słów jasno wynika, że Jezus jest i pośrednikiem, i orędownikiem. Nie ma takiej możliwości, żeby nie był pośrednikiem, bo inaczej nie dotrzemy do swojego Ojca. Może dobrze, że są czasami dyskusje, tylko dobrze jest opierać się na tym, jak jest to zanotowane w Słowie Bożym. O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem. Możemy dyskutować, czy to jest do przyszłości, czy Jezus stał. Ale skoro pisze, że ten sprawuje kapłaństwo, nie będzie sprawować kapłaństwa. W czasie teraźniejszym, takim dokonanym to pokazuje, że ono trwa. Dla mnie są bardzo istotne i ważne słowa. One podkreślają znaczenie postaci Jezusa Chrystusa, jaka teraz jest. Że to nie jest jakaś taka postać Jezus Chrystus, który zwyciężył śmierć, zmartwychwstał i będzie kiedyś pełnił jakąś rolę, któremu została dana moc na niebie i na ziemi i ją użyje w przyszłości, ale On to sprawuje dzisiaj. I są świadectwa, czasami dziwimy się, czasami trochę z przymrużeniem oka je przyjmujemy, świadectwa ludzi, którzy mówią o działaniu mocy Bożej Jezusa Chrystusa w swoim życiu. A to właśnie dlatego, że Jezus takim jest, że On jest takim arcykapłanem, takim, który to sprawuje, który nie będzie sprawował, ale który sprawuje. Główną rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Jako sługa świątyni usiadł. Pan Jezus tam nie jest bezczynny. I teraz bardzo ważne słowa. Wytłuściłem je sobie. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie. Albowiem ganiąc ich mówi, oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu. Przeto ja troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni. Mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je. I będą mi Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył ziomka, ani też brata swego, mówiąc poznaj Pana, bo wszyscy mię znać będą od najmniejszego aż do największego z nich. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Gdy mówi nowe, to uznał pierwsze za przedawnione. A to, co się przedawnia i starzeje bliskie, jest zaniku. Chcę, braterstwu, zacytować fragment innego proroctwa z Księgi Izajasza, 7 rozdział, 14 werset. Bardzo znane słowa, nie musicie szukać, dlatego sam Pan dam wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel. I to nie jest przypadek, że ja ten fragment tego proroctwa cytuję. Ono jest oderwane w ogóle od treści tego proroctwa Jeremiasza. Ale ja chciałem na pewien taki szczegół zwrócić, braterstwa, uwagę. Nikt z nas nie ma wątpliwości, że te słowa się wypełniły dawno temu. No, 2000 lat temu one miały swoje wypełnienie, około 2000 lat temu. Pomimo, że czytamy Panna pocznie, dzisiaj czytamy w XXI wieku pocznie i porodzi syna, to czytamy, że to jakby w przyszłości się miała rzecz wydarzyć. Ale w Nowym Testamencie ono się ewidentnie wypełniło i nawet w Ewangelii jest tego potwierdzenie, że wypełniło się słowo prorockie. Nie mamy z tym wątpliwości, że czytając, gdybyśmy mieli tylko samo proroctwo Izajasza, 7 rozdział, ten 14 werset, że Panna pocznie i porodzi syna, że nie będziemy tego wydarzenia szukać w przyszłości, bo wiemy, że się ono wypełniło ponad 2000 lat temu. I czyż nie identycznie jest z proroctwem Jeremiaszowym? Z tym 31 rozdziałem. Gdy apostoł mówi, że objął służbę, wyjaśnia nam, to jest sługa Boży, którego wybrał sobie Bóg jako naczynie, które miało zanieść Ewangelię do pogan, był wielkim kaznodzieją. Gdy apostoł mówi, że jest pośrednikiem, gdy apostoł mówi, że zostało ustanowione, czyż nie mówi o jego realizacji, o jego wypełnianiu się w czasie rzeczywistym, doświadczaniu go w dobie wieku Ewangelii, w dobie dzisiejszej? A warto w tym momencie wskazać też na ważny szczegół z nauki apostoła świętego Pawła, który w liście do Rzymian, w 2 rozdziale, mówi do nas, kto jest Żydem. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz. I nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie. I to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca. W duchu, a nie według litery, taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. Gdy połączymy obydwa te fragmenty, proroctwo Jeremiasza staje mi się zdecydowanie jaśniejsze, łatwiejsze do zaakceptowania i do przyjęcia w takiej treści, jaką braterstwu przedstawiam. Oczywiście to jest interpretacja do przemyślenia, ja braterstwu w ogóle nie narzucam. Apostoł święty Paweł, jesteśmy chyba zgodni wszyscy, że to był człowiek, który osiągnął jakąś taką, można powiedzieć, pełnię poznania, jaką może człowiek poznać na ówczesne czasy z rąk najlepszych ludzi, wykształcić się jako też i pochodzenia Rzymianin, ale przede wszystkim jako Żyd, faryzeusz, który chciał poznawać tajniki Boże, który mówi, że chciał wolę Pana Boga pełnić. On się przyznaje, że ją pełnił w sposób opaczny, przeciw był, a zamiast zabić, ale który poznał doskonale zakon, prawa, to przesłanie, które było ukryte w cieniach. Ja przyjmuję, drodzy braterstwo, że on, pisząc te słowa tam do zborów, pisząc je dzisiaj do nas, się nie pomylił. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata wychodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I apostoł święty Paweł kolejny raz jakby podkreśla wagę swojego listu. I dlatego on jest pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy podniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Gdzie bowiem jest testament, tam musi być stwierdzona śmierć tego, który go sporządził, bo testament jest prawomocny z chwilą śmierci, a nie ma nigdy ważności, dopóki żyje ten, kto go sporządził. To zauważmy, braterstwo, przy wieczerzy, którą niedawno obchodziliśmy. Jezus mówi o krwi Nowego Testamentu, która się za wielu wylewa i do której tak chętnie chcemy się odwoływać i odwołujemy się, bo nie ma innego zbawienia. Dzięki krwi Jezusa Chrystusa, dzięki przelaniu, dzięki ofierze, dzięki temu, że On niewinny zastąpił nas w wyroku każdego z nas, to tak chętnie mówimy, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas, wyzwala nas, stawia nas czystymi. Możemy przystąpić do Pana Boga z taką pełną ufnością, z czystością, bez obawy, że On nas odrzuci. Nieraz zwracamy na słowo Chrystus, które w Piśmie Świętym się pojawia i mówimy, że dotyczy to Jezusa i Kościoła razem, taki komplet. Mówimy, nawet sformułowanie mamy, kompletnego Chrystusa, kompletny Chrystus. Ale czy na pewno tu ma takie zastosowanie w tych wersetach, które przeczytałem? Werset 12. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Dla mnie to jest proste, dla mnie jest bardzo jasne, że tu jest mowa o krwi, jaką Jezus Chrystus wniósł swoją własną, jedyną, która raz na zawsze gładzi grzechy świata, która jest wystarczająca. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze. Dla mnie słowa te, które są w tym liście apostoła świętego Pawła tutaj do Hebrajczyków, są tak mocne w swojej prostocie, że one wskazują wyłącznie, mówię dla mnie, wyłącznie dla mnie, i chciałbym to przekazać braterstwu, na postać Jezusa Chrystusa. Bo dokonanie wiecznego odkupienia dokonało się tylko dzięki krwi Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jeśli tu jest użyte słowo, sformułowanie Chrystus, to odnosi się ono do Jezusa, Syna Bożego. Testament, o którym apostoł święty Paweł pisze, uprawomocnił się z chwilą śmierci Jezusa Chrystusa. Takim jakby potwierdzeniem tego jest to, że Jezus zmartwychwstał, że to osiągnął zwycięstwo nad śmiercią, że nie pozostał tam na zawsze, że zmartwychwstanie jest takim elementem łączącym się w dziele zbawienia, że ono też pokazuje na sukces, że Jezus nie tylko, że pozostał w tym grobie i odkupił, ale też dźwignął, Pan Bóg go dźwignął z martwych, a również dźwiga tego każdego, który przychodzi do Niego. A każdy arcykapłan sprawuje codziennie swoją ofiarę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Tu nie mamy wątpliwości, że to jest mowa o Jezusie Chrystusie. Oczekuje teraz też nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadczy nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem: takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. Dodaję, a grzechów ich nieprawości nie wspomnę więcej. Jakie to są słowa? To są słowa tego samego cytowanego wcześniej proroctwa Jeremiasza. I zauważmy, braterstwo, do kogo apostoł święty Paweł, w jakim momencie te słowa je cytuje i jakby zastosowanie czasowe tych słów, kiedy kieruje. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. I baczmy jednych i apeluję do nas, co mamy robić? Nie opuszczać nabożeństw naszych, jak to jest w zwyczaju u niektórych. Bo jeśli otrzymawszy poznanie, jest możliwość zawrócenia z drogi, jest możliwość odpadnięcia, że rozmyślnie, jeśli grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzech. Ale ta jedna ofiara za grzech, która się dokonała raz za zawsze, ona jest skuteczna, jeśli w tym trwamy. Takie jest przymierze, jakie zawrę po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje, i mówi to do nas, bracia, ufność. Mając więc, bracia, ufność, jedna na zawsze ofiara, jakże inna od tych składanych przez kapłanów izraelskich, które w ogóle nie mogły, pisze apostoł święty Paweł, zgładzić grzechów. One były powtarzane corocznie w ogromnej ilości zwierząt. I apostoł święty Paweł pisze, że one nie mogły zgładzić żadnych grzechów. Ale jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Drodzy bracia, my łaską jesteśmy zbawieni. Te słowa święty Paweł pisze do nas. Jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. To do nas, jeszcze raz podkreślam. I znów przywołanie proroctwa Jeremiasza, które się teraz już wypełnia na wszystkich tych, którzy chcą pojednania z Bogiem przez krew Jezusa Chrystusa. Tak uczy nas apostoł święty Paweł. Wersety od 14 tego rozdziału wskazują, że się wypełniają w naszym życiu. To teraz prawa Boże wkładane są w serca wierzących. Tak jest, drodzy braterstwo. Pan Jezus, jak mówi, odpowiada na pytanie swoich uczniów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże. To on mówi, że Królestwo Boże to jest już pośród was. Jezus Chrystus był takim przedstawicielem. On wkładał zasady funkcjonowania tego Królestwa. I apostoł święty Paweł to doskonale zrozumiał, że tak się te rzeczy mają. Wkładane są w serca. To teraz nowe Boże prawa na umysłach są wypisywane. Jeśli mówimy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że chcemy się przemienić w obraz Jezusa Chrystusa, to się to teraz dzieje. I Bóg mówi, że grzechów i nieprawości więcej nie wspomni. Jeśli trwamy w społeczności Syna Bożego, z dziećmi Bożymi, z Jego ludem, z wielką rodziną Bożą, to ten werset ma to zastosowanie. On ma dzisiaj zastosowanie. I więcej nieprawości ich nie wspomni. Przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni i otwartą nową drogę i żywą drogę. Nową i żywą drogę. Przez krew Jezusa Chrystusa. To się, drodzy braterstwo, zaczęło wypełniać od początku drogi Bożej, od zwycięstwa Jezusa nad śmiercią. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. I do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Apostoł Paweł pisze, że my podeszliśmy do tych wielkich rzesz, takiego gremium pożądanego, które powinno być takim celem, największą może troską. I on pisze, że my podeszliśmy do zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do Boga, do pośrednika nowego przymierza Jezusa. Tak więc z apostoła świętego Pawła z listu do Koryntian, z drugiego listu. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Takie bardzo ważne słowa, które są w Biblii zapisane, a które może umykają często mojej uwadze. Wszystko stało się nowe. Nie stanie się nowe, tylko stało się nowe. Stare przeminęło. Tam jest warunek taki, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, mamy sprawdzian swego stanu. Czy czuję to, że w moim życiu, że stare przeminęło i oto wszystko stało się nowe? Czy na takie pytanie sobie mogę twierdząco też pozytywnie odpowiedzieć? Apostoł podaje, że to wszystko jest z Boga, który nas pojednał z sobą, ale też i poruczył służbę pojednania. Czy to jest poważna, odpowiedzialna służba? Odpowiemy na pewno, zdecydowanie tak. Skoro ona jest z woli Pana Boga, zachęca nas do tego, nakłada pewien ciężar, obowiązek, taki przyjemny obowiązek, bo dotyczy Bożego dzieła zbawienia. Skoro święty Paweł pisze, że w miejsce jakby Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem, to naśladowcy Jezusa Chrystusa, Kościół Boży tutaj na ziemi ma to zadanie. Ma to zadanie służbę pojednania spełniać teraz. On pisze, apelujemy, który upominał, który jakby przez nas upominał, w miejsce Chrystusa prosimy. Nie będziemy prosić, prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Przypatrzmy się na naukę apostoła Pawła, który mówi o tym dziele w czasie takim dokonanym, w czasie teraźniejszym, w czasie, który trwa. I teraźniejszym w przypadku naszego w nim udziału. mamy ten przywilej z łaski Boga żyć teraz, żyć tutaj na ziemi, słyszeć ten głos Boży przez wielkich proroków, apostołów napisany do nas. I w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jak zmieniają się relacje, gdy uwzględnimy czynnik czasu w wypełnianiu się tych słów. Ono ma kolosalne znaczenie w świadomości mojej, gdy przesteruję to, że to będzie, a to jest. To zmienia się zdecydowanie. Jak sobie uświadomię, że ten ciężar jest teraz nałożony i do tego teraz wzywa, a nie, że to będzie. To dlatego ten sam Paweł stwierdził kiedyś, że biada mi, gdybym Ewangelii nie opowiadał. Ten sam apostoł Paweł w liście do Koryntian w drugim swoim mówi tak: a taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu. Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Abyśmy byli sługami nowego przymierza. On nas uzdolnił. Nie uzdolnił, uzdolnił nas. On nas uzdolnił do tego, żebyśmy byli sługami nowego przymierza, żebyśmy tą służbę pojednania, o której czytaliśmy w tym 5 rozdziale, mogli skutecznie wykonywać. Nasza zdolność, nasze myślenie, działanie nie jest z nas. To nie możemy powiedzieć tak, że to jest nasz intelekt, nasza mądrość, nasze jakieś może przygotowanie, nasz może dorobek, ale to jest z Boga. Pan Bóg się bardzo chlubi tym, że jeśli Jego moc wykonuje się w słabościach, jeśli wykonuje się w człowieku takim, który jest w stanie powiedzieć, że gdzieś jest bardzo w takim, może takim, że nic nie jest sam w stanie zrobić. Apostoł Paweł to podkreśla, że to myślenie jego jako teologa to nie jest z nas, to nie jest z niego, to jest z Boga. Aby być sługą nowego przymierza w Bożym dziele, to Bóg nas wyposaża we wszystkie niezbędne instrumenty. I możemy być spokojni, że tak się rzeczy mają. To Pan Jezus powiedział, aby nie troszczyć się na zapas. On gdy powiedział takie zdanie, że z mego powodu zawiodą was przed namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo przed nimi i poganami, a gdy was wydadzą, to nie troszcie się, jak i co macie mówić, albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić, bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was. To nie jest nasza zasługa, że my może przed jakimś urzędnikiem pięknie powiemy, ale to jest właśnie świadectwo Pisma, świadectwo apostoła, świadectwo ewangeliczne, które mówi, że Pan Bóg wyposaża swoje dzieci w takie niezbędne środki przez Ducha Świętego, żeby wiedzieć, jak i co powiedzieć. Prości rybacy, apostołowie, którzy będąc napełnieni Duchem Świętym, potrafili wygłaszać kazania pełne mocy, na które reagowali wszyscy. Pamiętamy te opisy nowotestamentowe, gdzie w tysiącach przyjmowano, dawali się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa, dlatego że usłyszeli głos o Jezusie Chrystusie, o zbawieniu. Wygłaszali to ludzie prości, bez żadnego jakiegoś wykształcenia, takiego, które by upoważniało może w myśl też tamtych czasów do tego, żeby nauczać. Ale Pan Bóg przez takich właśnie prostych rybaków to robił. Inni się czuli może zagrożeni wymową słów, jakie padały, bo tak jak i na słowa Jezusa Chrystusa reakcja była bardzo zróżnicowana, od zachwytu poprzez zdecydowany sprzeciw, tak było i w przypadku apostołów. Jedni potrafili wychodzić naprzeciw i wykładać może jakieś swoje rzeczy, bo widzieli cuda, uzdrowienia, i byli tacy, którym to nie pasowało, że wtrącali do więzienia, biczowano, torturowano, śmierć ponosili, dlatego że byli zagrożeniem dla jakiejś pozycji, którą przez ich nauczanie o Jezusie Chrystusie kwestionowano. Tak było kiedyś i tak jest teraz. Jak nieraz słyszymy pozytywne opinie o ludziach, naśladowcach Jezusa Chrystusa, którzy nie mają specjalnego wykształcenia, a potrafią zachwycić słuchacza pięknem i mocą Ewangelii. Nieraz im brat Rafał opowiada, jak na przykład jego dziadek potrafił I to w ogóle mamy z doświadczenia, brat Marian, w ogóle osób mamy takich przykładów więcej, którzy poprzez zetknięcie się z Ewangelią stają się jakby innymi ludźmi. I moc Ewangelii przemawia się nie z tego powodu, że ktoś jest może, ale właśnie to, że to pozwala się działać Panu Bogu w jego życiu. Nieraz nawet widać taką nutkę pozytywnej zazdrości z tego powodu, że ktoś, no ktoś tak potrafi powiedzieć, że ktoś potrafi zachwycić Ewangelią, nie będąc wcale przygotowanym. Ale to właśnie Boże działanie. Boża moc objawia się w słabym, śmiertelnym ciele naszym, gdy się chcemy poddać jego działaniu. To jest od nas też czynnik zależny. My, jeśli chcemy, żeby Pan Bóg przez nas działał, to musimy wyrazić na to zgodę. Ona czasami nas zmusza. Mamy przykłady takiego i Starego Testamentu, że Pan Bóg zmusza, ale Pan Bóg bardzo ochotnego takiego działacza lubi, który chce wyjść naprzeciw głosowi Bożemu. Mówię to dlatego, że chcę podkreślić jakby rolę zmartwychwstałego Jezusa teraz, który, jak już podkreślałem, nie jest bezczynny, który otrzymał wszelką moc, który jest tym wielkim pośrednikiem, a nie będzie, bo tak mówi Pismo. On jest ten sam i na wieki. On, który osiągnął, tego nie zmieni. Chciałbym uczulić też siebie i braterstwo na świadomość tego faktu, gdy mówi do nas o poruczonej służbie pojednania. To do nas apeluje, drodzy braterstwo. Czy chętnie ją podejmuję? Czy w ogóle podejmuję, sobie nieraz zadaję pytanie? Czy uciekam przed tym, jak Jonasz? Czy mam otwarty słuch na głos Boży, gdy selekcjonuję Słowo Boże w stosunku do siebie? Mam czasami takie dylematy i wyrzuty. I powiem też tak, że mam ten ważny element. Komu ja nadaję pierwszeństwo w nauczaniu ewangelicznym? Wierzę, że zwracanie uwagi na naszego Jezusa Chrystusa nie jest nigdy zawodne i zawsze właściwe. Jest zawsze właściwe, pożądane podkreślanie zasług Jezusa Chrystusa. Jego dzieła, jego jest zawsze wskazane. Zastanawiam się, dlaczego apostoł Paweł w ogóle napisał tak wiele, zdawałoby się, takich prostych słów o Jezusie Chrystusie. Jak czytaliśmy ten list, bo przekrojowo prawie, że go żeśmy przeczytali, to zauważmy, że to jakby się nieraz powtarza apostoł święty Paweł względem postaci Jezusa Chrystusa. W takich rzeczach, powiemy, bardzo banalnych, takich bardzo prostych. On taki wielki teolog, a zwraca na takie szczególiki, bardzo proste rzeczy. Ale jak popatrzymy, to w nich jest taka wielka, potężna moc. I on chce nam, drodzy braterstwo, pokazać na jedną bardzo ważną rzecz. Że nie warto rzeczy niektórych odkładać bardzo daleko w przyszłość. Apostoł święty Paweł chce pokazać nam, że pewne rzeczy, pewne wartości dzieją się tutaj wokół nas. Że proces zbawienia, on się rozpoczął i on trwa. I do tego nas apostoł święty Paweł poprzez swój list, poprzez swoje słowo zachęca. On zachęca nas, tak jak powiedziałem na początku, że dla mnie tam, gdzie jest możliwość przyjęcia słowa w takim stanie, jak ono jest napisane, że nie muszę go interpretować, że coś jest napisane w sposób taki dosłowny, że doszukiwać się przenośni tam, gdzie jej nie ma. Dla mnie tam jej w niektórych miejscach nie ma. Jest po prostu dosłowność, rzeczywistość, która się wypełnia. Chciałbym, żeby braterstwo odebrali, nie wiem, moje przemyślenia w taki sposób, bo nieraz słyszałem takie uwagi, że się może bardzo powtarzam, że nie mówię jakiegoś takich rzeczy, ale powiem braterstwu, że zauważyłem, że mamy też taką odpowiedzialność, że jeśli coś czujemy, Bóg wkłada nam na serca i pokazuje, otwiera na pewne rzeczy oczy, to nie mamy takiego jakby prawa milczeć w niektórych rzeczach, ale mamy też taki prawny obowiązek o tym głośno powiedzieć, bo to wynika z Pisma Świętego. Ja nie chcę naruszać niczyjej braterskiej wolności, w sensie takim, że kogoś chcę zmuszać do zmiany, czy do interpretacji jakiejś innej, czy czegoś takiego. Ja chcę braterstwa zwrócić tylko uwagę na rzeczy, które wynikają z prostoty słów Ewangelii i Bożej. I z mocy przede wszystkim. I z mocy. Bo inaczej, jak wniknę w taką świadomość, że pewne rzeczy się dzieją teraz, które jestem w stanie albo chcę je zobaczyć, albo nie chcę zobaczyć. W dużym stopniu zależy to ode mnie. I jeśli nie odkładam tego, że to gdzieś jest jakaś bliżej nieokreślona przyszłość, to o wiele większą wartość i moc one mi wtedy przedstawiają. Chciałbym braterstwa zachęcić w jakiś sposób do takiego obiektywnego podejścia na wiele spraw i żeby może nie też unikać jakichś pewnych takich dyskusji, bo tak uznałem, że może też jest czas taki z mojej strony, nie wiem, zabrać głos, nie żeby burząc coś, ale wskazując na to, co wynika z Pisma Świętego. Życzyłbym braterstwu, żeby postać Jezusa Chrystusa, której na początku czytaliśmy, że jest taka ponad aniołów, ponad Mojżesza, ponad wszystko, co zostało dane, żeby ona nam przeświecała w życiu naszym. Żeby postać Jezusa jako tego arcykapłana, jako postać pośrednika Nowego Przymierza dodawała też nam siły, żebyśmy zawsze umieli się zbliżać do Niego w chwilach trudnych, chwilach zwątpienia, żebyśmy też mogli zawsze zwrócić uwagę na to, że to nie jest z nas, tak jak apostoł święty Paweł cytował, że to nie jest nasza zasługa, nasza moc, ale to jest moc Boża, którą pozwalamy, żeby w naszym ciele się wypełniała. Wtedy odniesiemy większy sukces, jeśli przypiszemy to mocy Bożej działaniu Jezusa Chrystusa w swoim życiu niż swojemu intelektowi, swojej mądrości, swojemu poznaniu. To zależy w dużym stopniu, jak nastawimy swoje serca na odbiór słowa, które do nas dociera. Amen.